Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest czwartek, 8 lutego. Dziś wspomnienie świętego Jana z Maty, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. 3 lutego Dykasteria Nauki Wiary opublikowała notę zatytułowaną Gestis Verbisque. Przypomina ona, że formuły sakramentów ustanowione przez Kościół nie mogą być zmieniane, gdyż skutkuje to nieważnością sakramentu. Prefekt dykasterii, kardynał Victor Emmanuel Fernandez, podczas prezentacji dokumentu wyjaśnił przyczyny jego powstania. Powodem było mnożenie się przypadków, gdy zaszła konieczność stwierdzenia nieważności sprawowanych sakramentów, co doprowadziło do konieczności odnajdywania osób, których to dotyczyło, w celu powtórzenia obrzędu chrztu lub bierzmowania. Jako przykład kardynał Fernandez podał zmianę formuły chrztu, na przykład w imię taty i mamy my Ciebie chrzcimy. Jak powiedział kardynał, wielu kapłanów po odkryciu, że zostali ochrzczeni przy użyciu tego typu formuł, z bólem zdało sobie sprawę z nieważności chrztu, a co za tym idzie, również swoich święceń i wszystkich szafowanych przez siebie sakramentów. Kardynał Fernandez przypomniał, że wierni mają prawo do przyjmowania sakramentów w taki sposób, jak wymaga tego Kościół, a źle pojęta kreatywność przy udzielaniu sakramentów ma charakter manipulacji. Wydaje się to być uzasadnienie raczej niekatolickie w swoim wydźwięku. Wierni mają prawo. Ciekawe, czy kardynał Fernandez dopuszcza, że Kościół ma jeszcze jakiekolwiek zobowiązania wobec Boga, czy też już jedynie wobec wiernych, którzy mają jakieś prawa. Białoruś. Konferencja biskupów katolickich w opublikowanym przez siebie oświadczeniu stwierdziła, że Kościół katolicki na Białorusi nie zamierza wprowadzać w życie proponowanej w deklaracji Fiducia Supplicans możliwości błogosławienia par żyjących w związkach nieregularnych oraz par tej samej płci. Białoruscy biskupi stwierdzili, że błogosławieństwo pozaliturgiczne może zostać udzielone każdej osobie, która o to poprosi. Należy jednak unikać udzielania błogosławieństwa parom żyjącym jedynie w tzw. małżeństwach cywilnych, czy też parom osób tej samej płci. Takie błogosławieństwo może być bowiem odbierane jako przyzwolenie na grzech. Biskupi przypomnieli też, że jedynym związkiem małżeńskim uznawanym przez Kościół jest związek mężczyzny i kobiety, a grudniowa deklaracja Watykanu nie zmienia odwiecznego nauczania katolickiego na temat małżeństwa i moralności seksualnej. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jana z Maty. Urodził się on 23 czerwca 1160 roku w Faucon w Prowansji. Zaraz po urodzeniu został ofiarowany przez swoją matkę Maryi. Po ukończeniu podstawowej nauki kształcenie kontynuował w Paryżu. Tam studiował teologię, a w grudniu roku 1192 w wieku 32 lat przyjął święcenia kapłańskie. Podczas odprawiania mszy prymicyjnej ukazał mu się Pan Jezus z dwoma niewolnikami, czarnym i białym, spętanymi żelazną obrożą. Wówczas Jan zrozumiał, że został powołany do opieki nad chrześcijanami porywanymi przez muzułmanów i więzionymi jako niewolnicy. W roku 1193 święty Jan z Maty razem ze świętym Feliksem Walezjuszem założył zakon świętej Trójcy od wykupu niewolników, zwany trynitarzami. Nowo wybrany papież, Innocenty III, kolega Jana ze studiów w Paryżu, po 5 latach zatwierdził zakon specjalną bullą. Dzięki sukcesom w wykupywaniu niewolników bardzo licznie zgłaszali się nowi kandydaci do zakonu. Powstała też gałąź żeńska. Święty Jan z Maty zmarł 17 grudnia 1213 roku w Rzymie. Przeżył 53 lata. Jego kult został zatwierdzony w roku 1666 przez kanonizację równoważną. Niemcy. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, europoseł Bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej, pan Manfred Weber, wyraził zaniepokojenie wzrastającą w Niemczech liczbą aborcji. W rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA stwierdził, że w polityce krajowej potrzeba większego zaangażowania w ochronę życia. Powiedział: musimy poprawić jakość usług i warunki, aby ludzie częściej mówili tak dla dziecka. Zgodnie z niemieckim prawem aborcja jest legalna tylko w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu bądź zdrowiu fizycznemu i psychicznemu matki oraz jeżeli powstała w wyniku przestępstwa. W pozostałych okolicznościach aborcja do 12 tygodnia ciąży nie jest legalna, ale jest niekaralna. Obecny lewicowy niemiecki rząd planuje zalegalizować oficjalnie aborcję na życzenie, przed czym przestrzega szef europejskich chadeków. Sytuacja jest o tyle interesująca, że jego poprzednikiem na stanowisku przewodniczącego Europejskich Ludowców był Donald Tusk, który teraz forsuje w Polsce jawnie aborcjonistyczną agendę. Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden podpisał w minionym tygodniu rozporządzenie nakładające sankcje finansowe na żydowskich osadników, odpowiedzialnych za ataki na Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Objęto nimi czterech żydowskich ekstremistów, którzy atakowali palestyńskich cywilów, podpalali ich budynki i pola uprawne, niszczyli ich mienie i wypędzali ich z domów. W wyniku tych działań zginął jeden Palestyńczyk, a wielu innych zostało rannych. Jest to już drugi pakiet sankcji przeciwko żydowskim ekstremistom. Tym razem umożliwiono m.in. zablokowanie należących do nich funduszy, znajdujących się pod jurysdykcją amerykańską. Poprzednio ogłoszono jedynie zakaz ich wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku z rąk izraelskiej policji, żołnierzy i osadników na zachodnim brzegu zginęła rekordowa liczba Palestyńczyków. Szef amerykańskiej dyplomacji, pan Antony Blinken, powiedział: Izrael musi zrobić więcej, by powstrzymać przemoc przeciwko cywilom na zachodnim brzegu i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców. Izrael i Polska. Były prezydent Izraela, pan Reuven Rivlin, odwiedził w styczniu Polskę z okazji międzynarodowej konferencji poświęconej narastającemu rzekomo w Europie antysemityzmowi. Podczas swojego pobytu w Krakowie polityk udzielił wywiadu Jonemu Guldowi, żydowskiemu blogerowi i twórcy podcastu Jewish State. Pan Rivlin oskarżył w nim Polaków o współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie. Waląc pięścią w stół, powiedział: z całym szacunkiem, ale zostaliśmy tutaj zarżnięci także przez Polaków i to są fakty, których nie będziemy ignorować. Musimy edukować ludzi, aby zrozumieli, co wydarzyło się podczas Shoah, aby zrozumieli, co stało się z ich narodami, a wtedy my zrozumiemy, co stało się z naszym narodem. Nasz gość podzielił się także relacją ze swojego spotkania z polskim prezydentem, panem Andrzejem Dudą. Powiedziałem po polsku do Dudy: nie ignorujcie przeszłości. Mówienie, że nic się nie wydarzyło, że oba narody były ofiarami, jest nie na miejscu. Powiedzieliśmy nigdy więcej i Polacy muszą to wiedzieć. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu trzeciego o darach Ducha Świętego, które dotyczą wiary, czyli o darze mądrości i rozumu, a także o wadach przeciwnych wierze, niewiedzy, zaślepieniu ducha oraz tępocie zmysłów. Jaka jest rola daru rozumu, drugiego daru Ducha Świętego, dotyczącego w sposób specjalny cnoty wiary? Mocą daru rozumu, wierzący, będący w stanie łaski i pod bezpośrednim działaniem Ducha Świętego, dokonuje absolutnie pewnej i nieomylnej oceny, nie używając naturalnego sposobu rozumowania, działa jakby instynktownie i w sposób intuicyjny, dotyczącej prawdziwego charakteru rzeczy stworzonych w odniesieniu do rzeczy związanych z wiarą, według tego, w jaki sposób powinno się w nie wierzyć albo w jaki sposób powinny one kierować naszym postępowaniem, dzięki bezpośredniemu dostrzeżeniu tego, co w stworzeniach jest w harmonii z pierwszą prawdą, która jest przedmiotem i ostatecznym celem naszych działań, a co w niej nie jest. Czy ten dar ma szczególne znaczenie dla wierzących? Tak, gdyż jest właściwym lekarstwem na jedną z większych bolączek trapiących ludzkość, szczególnie od czasu renesansu. Co to jest za bolączka? Chodzi tutaj o to, że od renesansu, nawet w środowiskach uformowanych przez chrześcijaństwo, przeważyła fałszywa nauka, która nie bierze już pod uwagę rzeczywistego związku rzeczy stworzonych z Bogiem, który jest pierwszą prawdą i ostatecznym celem człowieka, ale która w porządku spekulatywnym czyni z nauk o stworzeniach trwałą przeszkodę dla prawdy wiary, a w porządku praktycznym spowodowała odrodzenie się antycznego, pogańskiego zepsucia, które jest tym bardziej niebezpieczne, że nastąpiło po okresie wielkiego, nadprzyrodzonego rozkwitu cnót praktykowanych przez świętych. Czy jest to jedna z podstawowych przyczyn zła, jakie panuje na świecie i trapi współczesne społeczeństwo? Tak, jest to jedna z podstawowych przyczyn zła, jakie panuje na świecie i trapi współczesne społeczeństwo. Czy cnota wiary i dary mądrości i rozumu jej towarzyszące, gdy wierni są w stanie łaski, stanowi najsilniejsze lekarstwo przeciwko złu współczesnego społeczeństwa, które jest bezbożne i odseparowane od Boga? Tak, cnota wiary i dary mądrości i rozumu jej towarzyszące, gdy wierni są w stanie łaski, stanowi najsilniejsze lekarstwo przeciwko złu współczesnego społeczeństwa, które jest bezbożne i odseparowane od Boga. Jakie są wady przeciwstawiające się tym wspaniałym darom Ducha Świętego, jakimi są dar mądrości i dar rozumu? Są to ignorancja, która przeciwstawia się mądrości, oraz zaślepienie umysłu i tępota zmysłów, które przeciwstawiają się darowi rozumu. Skąd pochodzą te wady, a szczególnie te dwie ostatnie? Pochodzą w szczególności z grzechów cielesnych, które przytłaczają życie duchowe. Punkt 4. O przykazaniach dotyczących wiary, o nauczaniu katechizmowym i o sumie świętego Tomasza z Akwinu. Czy w prawie Bożym są jakieś przykazania dotyczące wiary? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Rada Języka Polskiego postanowiła zbadać rządowe komunikaty związane z tzw. pandemią koronawirusa. Po przeanalizowaniu blisko 2 milionów słów w ponad 5 tysiącach dokumentów, członkowie Rady doszli do wniosku, że rząd posługiwał się strachem w sposób instrumentalny. Badacze oświadczyli: jedną z funkcji komunikatów rządowych jest instytucjonalne zarządzanie emocjami społecznymi. W sytuacji pandemii jedną z najsilniejszych emocji był strach. Według badaczy z Rady Języka Polskiego, język stosowany w tym okresie przez rządzących nabrał wyraźnie charakteru militarnego. Terminologia taka jak walka, wróg, walczący na pierwszej linii obrony miały na celu zmobilizowanie społeczeństwa do zachowania tzw. pandemicznych obostrzeń. Z badania wynika również, że rząd celowo używał komunikatów wzbudzających lęk. Straszenie skutkami modnego do niedawna wirusa wzmogło się szczególnie w czasie kampanii namawiania do przyjęcia kryzysu klimatycznego w ramię. Ponownie Polska. W środę 31 stycznia odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości pana Adama Bodnara z przedstawicielami najbardziej uciśnionej w Polsce społeczności LGBTQ i inne literki. Z ust ministra padły słowa przeprosin za rzekome krzywdy, jakich te środowiska miały doświadczyć ze strony Polski. Minister Bodnar powiedział: ostatnie 8 lat dały nam do myślenia, ale też stawiają nas w miejscu, w którym musimy wziąć odpowiedzialność. Chcę przeprosić was za krzywdę, która spotkała was ze strony państwa polskiego. Czujemy się zobowiązani w ministerstwie, jeśli chodzi o kolejne działania, także w ramach prac prokuratury. Niestety istnieje uzasadniona obawa, że zapowiedź działań prokuratury oznacza po prostu próbę zamknięcia ust wszystkim sprzeciwiającym się tęczowemu lobby. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Skąd wziął się współczesny kryzys w Kościele katolickim? Przyczyn można podawać wiele lub wszystkie sprowadzić do jednej: z odejścia Kościoła katolickiego od katolicyzmu. W przypadku wszystkich zwodniczych nauk modernistycznych oraz reformy, czy raczej zniszczenia liturgii, nie tylko jedno wynika z drugiego i na odwrót, ale oba można sprowadzić do tego samego, czyli niewierności katolicyzmowi. Dlaczego to uczyniono? Jedną z odpowiedzi może być chęć dostosowania się do tzw. człowieka współczesnego. Jaki jest współczesny człowiek? Mowa tu będzie o pewnej średniej dla całego ludu postchrześcijańskiego, a zatem o Europejczykach i Amerykanach obu Ameryk. O tym uśrednionym człowieku współczesnym można by powiedzieć bardzo dużo. O przeżywaniu życia, jakby on był centrum, a nie Pan Bóg. O przepełnieniu głowy myślami rewolucyjnymi bez świadomości, że są rewolucyjne. O wolności, równości, braterstwie i przeróżnych prawach. I wiele, wiele innych cech tak zwanego człowieka współczesnego, ale gdybym miał wskazać jedną jego cechę główną, to powiedziałbym, że nastąpiła u niego jakby zmiana oprogramowania z klasycznego, w którym jego nadrzędną władzą miał być poddany Bożym wskazówkom rozum, na współczesne, zawirusowane oprogramowanie nieszczęsnego człowieka, w którym władzę niemal absolutną otrzymały emocje. Powiedziałbym, że każdy co do jednego błąd, w którym tkwi dzisiaj ludzkość. W jakiś sposób bazuje na tym, że nauczono ją traktować emocje jako władzę nadrzędną, a bardzo niedożywiony rozum jako ewentualnie tych emocji sługę. Tak zwany współczesny człowiek zatem pragnie emocjonalnie, reaguje emocjonalnie, analizuje, jeżeli w ogóle można to nazwać analizą, emocjonalnie, rozmawia emocjonalnie i jeżeli już wierzy w Boga, to też wierzy emocjonalnie. Kryzys Kościoła, jak powiedzieliśmy, bierze się z odejścia od katolicyzmu, a wymówką ku temu było wychodzenie naprzeciw człowieka współczesnego. W trakcie nieszczęsnego Soboru Watykańskiego II rozpropagowano wizję aggiornamento, czyli powiedzmy udzisiejszenie, dostosowanie do dnia dzisiejszego. Ale cóż innego miałoby to znaczyć niż dostosowanie do człowieka dnia dzisiejszego, naszego człowieka współczesnego. I to jest ten rak, który trawi Kościół. Powiedziałbym nawet, że AIDS. Księży formuje się w ten sposób, jakby centrum ich zainteresowań miał być współczesny człowiek, a nie Pan Bóg. Oraz uczy się ich, że najważniejsze jest, jak dotrzemy do ludzi, a już z czym dotrzemy i że nie będzie to katolicyzm. Cóż, ważne, że w ogóle dotarliśmy. Jest to też perfekcyjny przykład błędnego koła. Im bardziej Kościół mówi do ludzi językiem ludzi, a nie językiem Kościoła, tym bardziej ci ludzie są zagubieni, rozemocjonowani i mniej rozumni, na co Kościół znowu musi dostosować swoją formę przekazu do jeszcze bardziej infantylnej, co znowu pogłębia biedę człowieka i tak dalej. Błędne koło. Wyjściem z tego kryzysu, jestem bardzo ciekaw waszej opinii, jest według mnie natychmiastowe porzucenie tego zwodniczego przymusu, żeby do ludzi mówić o Bogu po ludzku, byleby, nie po katolicku. Moim zdaniem do tak zwanego współczesnego człowieka trzeba mówić tak samo, jak mówił święty Paweł, jak mówili wielcy kaznodzieje przeszłości, jak mówił święty Jan Maria Wianej. Tak, tak, nie, nie. Czysta nauka katolicka. A że część, być może nawet spora, tak zwanych współczesnych ludzi obrzuci katolika zgniłymi jajami, albo nawet skrzywdzi, zaszkodzi, tak było zawsze. Jeżeli głoszący Chrystusa jest w miarę akceptowany przez wszystkich, najprawdopodobniej tylko mu się wydaje, że głosi Chrystusa. Wewnątrz Kościoła katolickiego cześć Bogu i czysta nauka. Na zewnątrz Kościoła czysta nauka katolicka, bez umizgów do tak zwanego człowieka współczesnego. To, moim zdaniem, pomoże zarówno Kościołowi, jak i również owemu współczesnemu człowiekowi. Mój drogi słuchaczu, jestem bardzo ciekaw, jak odbierasz to, co powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie z Maty, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.